Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy na audycję Studio Sport. Dzisiaj przed mikrofonem
Mateusz
oraz Łukasz. W dzisiejszej audycji porozmawiamy o tenisie, o żużlu, o Formule 1 i oczywiście o piłce nożnej. Szczególnie o dzisiejszych powołaniach selekcjonera Fernando Santosa do reprezentacji Polski na czerwcowe mecze naszej kadry. I podsumujemy sobie też ostatnią kolejkę Ekstraklasy, praktycznie cały sezon można powiedzieć, bo to już była ostatnia kolejka, 34. Rozpoczynamy od tenisa. Trwa rywalizacja w wielkoszlemowym turnieju Roland Garros. Mamy informacje dobre i mamy informacje trochę gorsze, jeżeli chodzi o występy polskich zawodników w pierwszej rundzie.
Zacznę może od tych dobrych, ponieważ do drugiej rundy awansowali Hubert Hurkacz i Magdalena Fręch. Hubert Hurkacz po bardzo zaciętym boju pokonał Dawida Goffina. Tam sety wyglądały następująco: 6-3, 5-7, 6-4, 2-6 i w decydującym secie Hurkacz wygrał 6-4. Był to bardzo właśnie emocjonujący mecz, ponad 3 godziny trwał, ale Polak wyszedł z tego pojedynku zwycięsko, tak samo jak Magdalena Fręch, która jest rozstawiona z numerem 88, jej rywalka z Chin Shuai Zhang z 29, mimo to Magdalena Fręch wygrała pewnie i szybko 6-1, 6-1, chyba w 47 minut Polka uwinęła się ze swoją rywalką. Natomiast jeśli chodzi o złe wiadomości, no to Magdalinette przegrała z Leilą Fernandez 6-3, 1-6, 6-3. Jak się później okazało, Polka zmaga się z urazem już. Była także zgłoszona do rywalizacji deblowej, ale wtedy się właśnie z niej wycofała z tego względu, że poinformowała o takim urazie, który uniemożliwia jej na dalszą grę. Z tym urazem zmagała się ponoć już podczas tego spotkania z Kanadyjką. Niestety właśnie Polka w efekcie pożegnała się z turniejem, natomiast jeszcze dzisiaj swój mecz rozegra Iga Świątek. Najlepsza rakieta świata zmierzy się z Krystyną Buxą z Hiszpanii, która jest w rankingu na 70. miejscu. Także spodziewamy się tutaj zwycięstwa właśnie biało-czerwonej.
No i przechodzimy do żużla. Za nami siódma kolejka Ekstraligi, więc półmetek sezonu zasadniczego. Rozpoczniemy to podsumowanie od meczu w Lublinie. Tam Motor podejmował drużynę GKM-u Grudziądz. Oba zespoły, które myślę bardzo potrzebują punktów na chwilę obecną. Ostatecznie wygrała ekipa Motoru 55-35. Dla gospodarzy najlepszy dorobek punktowy uzyskał Jack Holder, który przywiózł 12 punktów. Również bardzo dobrze Bartosz z Marslik, 14 punktów. Dla GKM-u Grudziądz tak naprawdę jedynie Max Frick tutaj zasługuje na wyróżnienie. Ten zawodnik przywiózł 14 punktów, ale zdecydowanie brakowało mu wsparcia ze strony pozostałych zawodników, żeby myśleć o jakimkolwiek nawiązaniu walki z drużyną z Lublina. We Wrocławiu Betard Sparta podejmował zespół Beniaminka, czyli Wilki Krosno. Niespodzianki nie było, gospodarze w pełni dominowali w tym spotkaniu, wygrali jak najbardziej zasłużenie 62-28. W ekipie gospodarzy 14 plus 1 to dorobek Macieja Janowskiego, natomiast w zespole z Krosna 8 plus 1 Jason Doyle. To był najlepszy rezultat punktowy wśród gości. W Gorzowie Stal podejmowała Unię Leszno. Gospodarze również wykorzystali w pełni atut własnego toru. Zwyciężyli bardzo pewnie, 57-33. W ekipie z Gorzowa 13 punktów Martina Waculika oraz 13 plus 1 Szymona Woźniaka. Zaś w ekipie z Leszna 11 plus 1 Janusz Kołodziej. Po raz kolejny w tym sezonie pokazał się ten zawodnik ze świetnej strony, ale niestety koledzy nie dostosowali się do końca do jego poziomu. No i w Częstochowie na zakończenie tej kolejki mieliśmy starcie Włókniarza z Apatorem Toruń. Włókniarz wygrywa ostatecznie 49-41 w ekipie z Częstochowy. 14 punktów przywiózł Mikkel Michelsen. To najlepszy wynik w zespole gospodarzy. Zaś w ekipie gości 12 punktów Emila Sajfudinowa. Jeżeli chodzi o tabelę, na pierwszym miejscu cały czas bardzo pewnie Betard Sparta Wrocław, komplet punktów, czyli 14 oczek po 7 meczach. Na drugim zespół z Lublina z dorobkiem 10 punktów. Na dwóch ostatnich miejscach Wilki Krosno, punktów 4 i GKM Grudziądz zamyka tabelę z dorobkiem zaledwie 1 punktu. Pozostając przy sportach motorowych, przejdziemy teraz do Formuły 1. Z nami kolejny wyścig tego sezonu, czyli Grand Prix Monaco.
Tam także nie było wielu niespodzianek. Najważniejsze oczywiście w Monaco są kwalifikacje i one stanowiły największe emocje podczas weekendu wyścigowego w Monaco. Na sam koniec kwalifikacji jakby zdobywca pole position, osoba będąca na samym czele zestawienia, zmieniała się, można powiedzieć, z sekundy na sekundę. Najpierw najlepszy czas niespodziewanie wykręcił Esteban Ocon, chwilę później pobił go Charles Leclerc. Po chwili na tym najwyższym miejscu znalazł się Fernando Alonso i wszystkich można powiedzieć, że pogodził finalnie Max Verstappen, który jechał na granicy możliwości, kilkukrotnie otarł się o barierki, tam na zdjęciach później, które krążyły po internecie, widać mocno obtarte opony, także Holender dał z siebie wszystko, wycisnął wszystko także z bolidu i zachował wszelkie granice na tym torze, co dało mu pole position. Nie ma oczywiście zaskoczenia, jeśli chodzi o zwycięzcę właśnie Grand Prix Monaco, no bo wygrał tam także Max Verstappen. Bardzo często mówi się, że Monaco jest takim wyścigiem porównywanym do procesji, gdzie bolid jedzie za bolidem. O dziwo w tym roku można było mówić o tym, że jest to jedno z najciekawszych Grand Prix w ostatnich latach, w Grand Prix Monaco, ponieważ mieliśmy 22 manewry wyprzedzania, czyli najwięcej od 2011 roku na tym torze, także trochę się udziało. Działo się także w klasyfikacji kierowców na koniec wyścigu, no bo po raz pierwszy w tym sezonie na drugim stopniu podium znalazł się Fernando Alonso za Astona Martina i Esteban Ocon po, można powiedzieć, kilkuletniej przerwie znalazł się na trzecim miejscu w Grand Prix Monaco. Wyprzedził on, znalazł się właściwie nad Lewisem Hamiltonem, George'em Russellem i Charlesem Leclerciem. Chciałem powiedzieć wyprzedził, ale tam właśnie manewrów wyprzedzenia w czołówce praktycznie nie uświadczyliśmy, także można powiedzieć, że w takiej pozycji ta trójka jak startowała w wyścigu, tak też zakończyła ten wyścig. Przechodząc do klasyfikacji generalnych, no to na czele zestawienia kierowców jest oczywiście Max Verstappen, 144 punkty, tuż za nim Sergio Perez, 105 punktów, który w Monaco nie dowiózł ani jednego oczka dla Meksykanina, był to bardzo słaby wyścig. Natomiast właśnie na trzecim miejscu zbliżył się do niego Fernando Alonso, który ma 93 punkty, czyli tylko 12 mniej od Pereza. Tuż za podium Lewis Hamilton, George Russell, Carlos Sainz i Charles Leclerc. Natomiast jeśli chodzi o zespoły, no to Red Bull ma ogromną przewagę, 249 punktów, drugi Aston Martin dopiero 120 punktów, czyli ponad dwa razy mniej. Na trzecim miejscu podium Mercedes 119, tuż za podium Ferrari 90 i piąty Alpine 35. Na ostatnim miejscu jest Williams z jednym punkcikiem.
I na tym kończymy pierwszą część naszej audycji, a za kilka minut porozmawiamy sobie m.in. o powołaniach do reprezentacji Polski. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, say things you don't understand. Can you love me better? I can love you better.
started to cry, but then remembered
Dziś po godzinie 13 odbyła się konferencja prasowa selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski Fernando Santosza. Portugalczyk podał nazwiska 25 piłkarzy, którzy znajdą się w kadrze reprezentacji Polski na mecz towarzyski z Niemcami oraz na spotkanie eliminacji Mistrzostw Europy z Mołdawią. No i wygląda to następująco, jeżeli chodzi o bramkarzy: Bartłomiej Drągowski, Łukasz Skorupski, Wojciech Szczęsny. Obrońcy to Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Tomasz Kędziora, Jakub Kiwior, Arkadiusz Reca, Mateusz Wieteska oraz Przemysław Wiśniewski. Pomocnicy to Krystian Bielik, Przemysław Frankowski, Jakub Kamiński, Ben Lederman, Karol Linetty, Mateusz Łęgowski, Michał Skóraś, Bartosz Szlisz, Damian Szymański, Sebastian Szymański, Nikola Zalewski i Piotr Zieliński. Zaś wśród napastników jest Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik i Karol Świderski. No i trzeba przyznać, Mateusz, że sporo niespodzianek, bo zabrakło kilku znanych nazwisk. Przede wszystkim dalej nie ma Kamila Glika, dalej nie ma Grzegorza Krychowiaka, brakuje też chociażby Matiego Kesza, ale też nie ma chwalonego w ostatnich tygodniach za występy w lidze Dawida Kownackiego.
Widać przede wszystkim, że nowy selekcjoner reprezentacji Polski chce nieco odmłodzić kadrę. Właśnie przekreślił takie nazwiska jak wspomniany Glik czy Krychowiak. Pominął chociażby Kamila Grosickiego, który wczoraj bodajże zdobył nagrodę dla najlepszego piłkarza sezonu Ekstraklasy. Natomiast mamy młodszych zawodników jak Łęgowski, jak Ben Lederman, który w ostatnim czasie w mojej opinii nie radził sobie jakoś fenomenalnie na boiskach Ekstraklasy. Okej, jest piłkarzem mistrza Polski, ale te kilka miesięcy temu to powołanie było znacznie bardziej uzasadnione niż jest teraz. Mnie zaskoczyła, można powiedzieć, ta wymiana w linii defensywnej, no bo mamy tylko 7 obrońców powołanych, z czego porównując tę kadrę do tej, która była jeszcze przed kilkoma miesiącami, no to nie mamy chociażby Gumnego. Była mowa o Kaszu, chociaż tutaj jest taki mały haczyk, że Kasz wciąż zmaga się z małym urazem. On grał co prawda w Premier League, ale grał tam na zastrzykach i piłkarz reprezentacji Polski powiedział, że on, jeśli ma grać w reprezentacji, to chce dawać w niej 100%, chce dawać jak najwięcej, ale właśnie ten uraz, te ewentualne zastrzyki by mu to uniemożliwiały. Stąd brak powołania dla tego zawodnika. Ale właśnie, nie ma Kasza, Gumnego, brakuje na lewej stronie Karbownika, który chyba po ostatnim zgrupowaniu nieco stracił w oczach selekcjonera. A mamy z drugiej strony Tomasza Kędziora, który się pojawił grając w Pałko Saloniki. Selekcjoner go wypatrzył, znalazł dla niego miejsce w składzie, chociażby Arkadiusz Reca też jest, czy Mateusz Wieteska, który się utrzymał razem z Clermont w lidze francuskiej, co dla wielu komentatorów było takim porównaniem do Stali Mielec. Clermont był mniej więcej traktowany tak jak w poprzednim sezonie Stal Mielec w Ekstraklasie. Oba zespoły zaskakująco dobrze, można powiedzieć, że sobie poradziły z tym zadaniem. No i też można by powiedzieć, że w końcu selekcjoner odpuścił sobie Krzysztofa Piątka, któryś selekcjoner, bo Krzysztof Piątek oczywiście znajdował się w każdej kadrze. Na ostatnim zgrupowaniu także się pojawił, aczkolwiek wydaje mi się, że Krzysztof Piątek zjechał ze swoimi umiejętnościami, ze swoją formą. Co prawda, bo pojawia się na boiskach Serie A, aczkolwiek to już paradoksalnie i banalnie to ujmując, nie jest ten sam Krzysztof Piątek, co był kiedyś. Brakuje mi tutaj Dawida Kownackiego, który robił niemałą furorę na boiskach drugiej Bundesligi. To jest piłkarz, który przecież już sobie podpisał umowę z Werderem Brema. Cóż, nie wiem, kogo mi tu jeszcze brakuje, tak próbuję sobie na szybko to jakoś przekalkulować, natomiast no, widać rękę selekcjonera, widać to, że chce odmłodzić kadrę, no i a zaznaczyłbym jeszcze te 25 osób w kadrze. Bardzo dużo osób mówiło, że można sobie dowołać więcej zawodników, poszerzyć kadrę, natomiast Fernando Santos zawsze przez swoją karierę selekcjonerską, a przynajmniej przez ostatnie 10 lat, zawsze powoływał 25 zawodników, nie więcej, tutaj całą resztę oddzielał grubą kreską.
Jeżeli chodzi o te powołania, jeszcze wyróżniłbym Przemysława Wiśniewskiego, który po odejściu z Górnika, można powiedzieć, błyskawicznie rozwinął się, jeżeli chodzi o swoją karierę, bo najpierw przeszedł do Wenecji, do Serie B, tam bardzo szybko został zauważony przez grającą ligę wyżej Specję. No i w barwach tej Specji występuje ze zmiennym szczęściem, ale trzeba przyznać, że jeszcze półtora roku temu, tej porze, Wiśniewski chyba mógł tylko pomarzyć o kadrze grając w Górniku Zabrze. No to proszę, będzie miał szansę być może nawet debiutu w jednym z tych spotkań. Co warte podkreślenia przy tej kadrze, to kwestia Kuby Błaszczykowskiego, bo mówiło się o tym, że piłkarz ten dostanie szansę gry w takiego pożegnania się z kadrą w meczu z Niemcami. Selekcjoner Santos nie umieścił go na tej liście, ale z tego, co się dowiedzieliśmy na konferencji prasowej, Błaszczykowski i tak ma w tym meczu wystąpić. Santos sugerował, że może to być występ taki symboliczny, 16-minutowy ze względu na numer na koszulce polskiego skrzydłowego.
Tak jest, Kuba Błaszczykowski, 108 meczów w reprezentacji Polski, 21 goli, 21 asyst, ale nie doczekał się jeszcze pożegnania z reprezentacją. W ostatnim czasie jego zdrowie, można powiedzieć, że kulało, natomiast pojawił się w meczu ligowym bodajże z Termaliką, żeby dać jakiś taki sygnał, że on jest gotowy do gry. Ma zostać dowołany przed samym spotkaniem z reprezentacją Niemiec. To ma się odbyć bodajże 16 czerwca. No i właśnie jeszcze selekcjoner nie sprecyzował tego tak dokładnie, natomiast mówił na konferencji o tych 16 minutach, ale zaznaczył, że jeszcze nic nie jest tak do końca ustalone, że te kwestie jeszcze zostaną rozstrzygnięte i tak naprawdę je poznamy z biegiem upływu czasu. I jeszcze chciałem jeden wątek poruszyć a propos obrońców, bo sobie przypomniałem, że brakuje mi tutaj Kamila Piątkowskiego. To jest taki piłkarz, który no właśnie, jeszcze niedawno grał chociażby w fazie pucharowej europejskich pucharów, jakkolwiek to nie zabrzmi. No i radził sobie całkiem nieźle. Tutaj selekcjoner zdecydował się na skreślenie tego nazwiska, ale właśnie wydaje się dobrym krokiem pójście w stronę Przemysława Wiśniewskiego, który bardzo dobrze radzi sobie w Specji i może być to taki piłkarz, który bardziej utrzyma formację defensywną, no bo zaznaczmy, że nie ma chociażby Bartosza Salamona, który można powiedzieć, że pod kątem ustawiania gry, pod kątem charakteru bardziej przypominał Kamila Glika, czyli był to taki piłkarz trzymający obronę. No i wśród tych nowych, młodych piłkarzy, jak Kiwior czy jak Wieteska, brakowało mi takiego charakteru i takiego trzymania linii defensywnej. Także mam nadzieję, że Przemysław Wiśniewski wypełni tę lukę. Pod tym kątem wydaje mi się, że Kamil Piątkowski byłby nieco gorszy.
Przechodzimy teraz do podsumowań lig zagranicznych. Weźmiemy sobie najpierw pod lupę Premier League. Tam dobiegł właśnie sezon, ostatnia 38. kolejka. Wiedzieliśmy już, kto będzie mistrzem, kto zagra w Lidze Mistrzów. Wiemy też już również, kto zagra chociażby w Lidze Europy. Tam wystąpi Brighton po raz pierwszy w swojej historii. Natomiast w Lidze Konferencji zagra Aston Villa, która właśnie pokonała wspomniane Brighton 2-1. I wiemy też, że z ligą dość niespodziewanie, można powiedzieć, że żegna się ekipa Leicester, a także Leeds oraz Southampton.
Leicester walczyło do ostatniego spotkania w ostatniej rywalizacji, co prawda wygrało swój mecz z West Hamem 2-1, natomiast musiało liczyć także na wpadkę Evertonu, tak się jednak nie stało. Everton wygrał z Bermów 1-0, no i dwoma punktami przewagi nad właśnie wspomnianym Leicester utrzymał się w lidze. Tutaj jeśli chodzi jeszcze o awans do Ligi Mistrzów, no to poza Manchesterem City i Arsenalem dostali się tam Manchester United i Newcastle.
Jeżeli chodzi o Bundesligę, również mieliśmy bardzo dużo emocji, to związanych właśnie z walką o sam tytuł mistrzowski, ponieważ przed ostatnią kolejką wszystko w swoich nogach mieli piłkarze Borussii Dortmund, którzy w ostatniej kolejce przed własną publicznością podejmowali Mainz. Wystarczyło to spotkanie wygrać i wówczas Borussia mogłaby się cieszyć z tytułu mistrzowskiego. Natomiast tak się nie stało, zakończyło się remisem 2-2, co skrzętnie wykorzystał Bayern, który też rzutem na taśmę po golu w samej końcówce pokonał FC Köln 2-1 i wygrywa mimo równego dorobku punktowego z Borussią Dortmund w tabeli.
po przedostatniej kolejce znamienite były takie widoki kibiców Bayernu Monachium opuszczający stadion jeszcze przed ostatnim gwizdkiem, kiedy to Bayern przegrał swoje spotkanie. Wtedy właśnie Borussia wygrała swój mecz i wyszła na pozycję lidera. Natomiast w tej ostatniej kolejce działo się ogromnie wiele. Borussia Dortmund przegrywała 2-0, Bayern prowadził 1-0, później doszło do wyrównania w meczu w Monachium. Borussia też zaczęła odrabiać straty. Finalnie zakończyło się właśnie tak, że Borussia nie zdołała wygrać swojego meczu, Bayern to zrobił. No i po raz chyba 12 albo 13 z rzędu sięgnął pod tytuł mistrza Niemiec. Borussia Dortmund nie wykorzystała tak ogromnej szansy. No chyba się to powinno dość mocno odbić na całej drużynie, bo wydaje się, że przez długi czas tak słabego Bayernu już może nie być, ze względu chociażby na zmiany personalne, jakie tam się pojawiły.
Jeżeli chodzi o Bayern, mieliśmy kuriozalną sytuację, ponieważ dowiedzieliśmy się, że w klubie już nie będzie pracował chociażby Oliver Kahn, jak również Hasan Salihamidžić, co jest kuriozalną sytuacją ze względu na fakt, że jednak Bayern to mistrzostwo wygrał. No ale fakt faktem, dawno takiego słabego sezonu ligowego Bawarczyków nie widzieliśmy. Dodajmy, że do drugiej Bundesligi spada Schalke i Hertha Berlin, a więc zasłużone firmy. W Berlinie słodko-gorzkie nastroje, bo Hertha spada, natomiast w Lidze Mistrzów dość niespodziewanie zagra Union, który w tym sezonie naprawdę radził sobie znakomicie i w nagrodę w przyszłym sezonie będzie rywalizował właśnie w Champions League. Na tym kończymy drugą część naszej audycji, a za kilka minut porozmawiamy sobie jeszcze o Ekstraklasie. And walking just to wake you up. Just die for your love, but your love's in the moment. Just sigo tranquila, like I'm on a beach in Anguilla. Sipping macarona like there's nothing going on. I ain't leaving you alone. What is meant for me, no other girl's gonna take it to give them up. And I'm crazy, but you make it. Dobiegły końca już rozgrywki Ekstraklasy w sezonie 2022-2023. Poznaliśmy już wszystkie najważniejsze rozstrzygnięcia. Jeżeli chodzi o tytuł mistrzowski, o drugie miejsce, Tutaj oczywiście wiedzieliśmy już wcześniej, jak wygląda sytuacja. W ostatniej kolejce Raków przed własnym stadionem, przed własną publicznością zremisował z Zagłębiem Lubin 1-1, natomiast Legia Warszawa pokonała Śląsk Wrocław 3-1.
Wynik w Częstochowie nie miał już żadnego znaczenia. Kibice natychmiast po meczu przystąpili do fetowania tytułu mistrzowskiego, tak samo jak piłkarze. Dawno takiego święta w Częstochowie nie widziano. Co do meczu Legii Warszawa ze Śląskiem Wrocław, no to miał on bardzo ważny wymiar. Śląsk Wrocław walczył bowiem tam o utrzymanie się w lidze. Po pierwszych 7 minutach Śląsk objął już prowadzenie. Dokładnie w 7 minucie Erik Exposito zdobył bramkę. No i przez długi ten czas wynik był dość dobry dla piłkarzy ze Śląska, natomiast później do głosu doszła ekipa ze stolicy. Augustyniak zdobył 2 bramki, 1 Rosołek, no i Legia ostatecznie wygrała 3-1, ale nie przeszkodziło to Śląskowi w utrzymaniu się.
Jeżeli chodzi o rywalizację o czołowe miejsca w lidze, mieliśmy taki korespondencyjny pojedynek pomiędzy Lechem Poznań a Pogonią Szczecin. W lepszej sytuacji była ekipa Kolejorza, która przed tą kolejką miała skromną, jednopunktową przewagę nad Portowcami. No i Lech zdołał utrzymać miejsce na najniższym stopniu podium, pokonując Jagiellonię Białystok 2-0. Na nic zdało się Pogoni efektowne zwycięstwo z Radomiakiem 4-0.
Oba zespoły dominowały w swoich spotkaniach. Lech Poznań pokonał Jagiellonię właśnie 2-0 po golach dwóch zawodników, którzy po sezonie odejdą z klubu. Artur Sobiech i Lubomir Szatka wpisali się na listę strzelców. Natomiast Pogoń efektownie rozgromiła Radomiaka aż 4-0. Grosicki, Łęgowski, Zachowicz i Gorgon to piłkarze zdobywający bramkę dla drużyny ze Szczecina. Natomiast właśnie po ostatnich kolejkach, kiedy to Lech wyprzedził Pogoń na tym trzecim miejscu, się znalazł. To zwycięstwo pozwoliło mu na utrzymanie się w samej czołówce. To też przełoży się na kilka milionów złotych więcej zysku, no bo za trzecie miejsce oczywiście otrzymuje się lepszą premię finansową niż za czwarte.
Jeżeli chodzi o miejsca spadkowe, do ostatniej kolejki musieliśmy poczekać, która z drużyn zostanie ostatnim spadkowiczem. Ostatecznie do pierwszej ligi oprócz Lechii Gdańskiej, Miedzi Legnica spada Wisła Płock, Nawciarze, którzy mają za sobą katastrofalną rundę wiosenną tego sezonu. W ostatniej kolejce przegrali z Krakowią 0-3. No i szczerze mówiąc, nie było w ich grze za bardzo widać ambicji ku temu, żeby w Ekstraklasie pozostać.
Dokładnie tak, Wisła Płock wyszła na to boisko, jakby była już pogodzona ze swoim losem, i to pomogło właśnie drużynie z Wrocławia w utrzymaniu, bo jak wspominaliśmy, Śląsk przegrał co prawda 3-1, ale Wisła Płock przegrała aż 3-0. Karol Knap, Virgil Ginta czy Patryk Makuch to piłkarze, którzy wpisali się wtedy na listę strzelców i którzy wykorzystali w 100% swoje okazje, a tych było dość sporo, bo Wisła Płock grała bardzo słabo, no i wydaje się, że zasłużyła na ten spadek. W drużynie na pewno zostanie Marek Saganowski, który zapowiedział, że chce pracować z zespołem w pierwszej lidze i pomóc mu w walce o powrót do Ekstraklasy.
Co do Wisły Płock, to trzeba przypomnieć naszym słuchaczom, że zespół Nawciarzy był liderem Ekstraklasy na początku sezonu, aż do 8 kolejki, z tego co tutaj sobie zdążyłem sprawdzić, był na pierwszym miejscu. Rundę zakończył na miejscu 6. To aż niewiarygodne, że taki zespół potrafił mimo to zlecieć do niższej ligi. Też mieliśmy spotkanie w Piasta z Lechią Gdańsk, które zakończyło się, można powiedzieć, dość niespodziewanie i dość dziwnie, ponieważ Lechia prowadziła 1-0 po bramce Terracino. Jednak później kibice zaczęli wrzucać na boisko race. Sędzia kilkakrotnie przerywał to spotkanie, no i zakończył je przed czasem. Najprawdopodobniej będzie to walkover dla Piasta. Jeszcze kara dla Lechi.
Tak jest, Lechia Gdańsk mogła, jakby chodzi o limit gry młodzieżowców. Lechia Gdańsk mogła go wypełnić i tak też by się stało, gdyby mecz został dograny do końca, bowiem na boisku przebywała odpowiednia liczba młodzieżowców. No i właśnie wszystko było tak wyliczone, że gdyby Lechia rozegrała pełne spotkanie, zakończyła ten mecz, niezależnie od wyniku oczywiście, ten limit zostałby wypełniony i Lechia nie otrzymałaby kar, a tak się jednak nie stało. Kibice wrzucili racę, przerwali spotkanie. To będzie wiązało się nie tylko z walkowerem, ale także z karą finansową dla klubu z Gdańska, która według nieoficjalnych informacji może wynosić nawet 500 000 zł.
No i na tym kończymy dzisiejszą audycję Studio Sport. Zachęcamy jeszcze do śledzenia meczu reprezentacji Polski do lat 17. Polacy remisują z Niemcami 1-1 w półfinale Mistrzostw Europy, a jest 30. minuta spotkania. Za dzisiaj dziękuję
Mateusz
oraz Łukasz. Zapraszamy na nasze kolejne audycje we wtorki o godzinie 16:30. Do usłyszenia.